Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Było wiele powodów, aby unikać wielkiej narady ze zwierzchnikami na Karnwal. Abel miał jednak świadomość, że ta narada musi się odbyć. Komisarz Moll zareagował z ożywieniem na jego ostatnie rewelacje, ale nie skrywał też lekkiego zniecierpliwienia tempem śledztwa. Po oficjalnym zamknięciu dochodzenia w sprawie śmierci małżeństwa Rotenbergów, kwestią pierwszoplanową dla prezydium policji stało się odnalezienie zaginionych arcydzieł i Abel odczuwał tę presję, zwłaszcza ze strony Kellermana. Komisarz mierzył go właśnie czujnym wzrokiem, czekając na przyjście Molla. Szef Kripo po chwili zasiadł w swoim rzeźbionym fotelu. To grono uzupełnili jeszcze Plaskowicz i ku lekkiemu zaskoczeniu Abela radca Bromke. Jego koneksje z nazistami były już w prezydium policji tajemnicą Poliszynela. Abel miał wrażenie, że pozycja tego prostaka rośnie w sposób wprost proporcjonalny do zasięgu tych pogłosek.
Jest godzina 9, powiedział Moll i potoczył wzrokiem po sali. A więc zaczynamy, porządek musi być. Oddaję panu głos, Abel. Mam nadzieję, że wyprawa do Berlina przyniosła spodziewany efekt.
Abel zaczął od lapidarnego przedstawienia dotychczasowego stanu śledztwa. Przypomniał wszystkie argumenty przemawiające za tezą, że kolekcja nie została ukradziona, a ukryta przez samego Saula. Oficerowie słuchali uważnie. Tylko w jednym momencie, gdy wspomniał o śladzie kabalistycznym, Bromke zareagował.
— Jakieś żydowskie wymysły, Abel. Trzeba się skupić na odnalezieniu obrazów, a nie na zabawie w jakieś czary-mary i inne okultyzmy.
— Właśnie to robimy, panie radco. Nie jesteśmy od oceniania czyichś pobudek, odpowiedział zimno Abel. Nie dał się wyprowadzić z równowagi. Nieważne, czy podoba nam się kabalistyczny klucz, według którego budował swoją kolekcję kabalista Saul Rotenberg. Ważne, czy ta przesłanka doprowadzi nas do celu. Tylko to się liczy.
Tak czy owak, te kabalistyczne bzdury powinny być zakazane, nie dawał za wygraną Bromkę.
Być może tak się stanie, odpowiedział Abel. Ale wyczytałem w jakiejś gazecie, że nowy kanclerz każe stawiać sobie horoskopy i ważne decyzje podejmuje tylko w dni wskazane przez osobistego astrologa, a jego prawa ręka, niejaki Himmler, wręcz otacza się okultystami.
Dobrze pan wie, w czyich rękach są gazety. Wszyscy wiedzą, wypisują bzdury wyssane z brudnego palucha.
Bromke spojrzał na niego z wyraźną niechęcią.
I niech pan nie wyciera sobie gęby Adolfem Hitlerem.
Gdzieżbym śmiał? Jako oficer Kripo jestem przecież apolityczny, jak pan, odpowiedział Abel z wyraźnym szyderstwem.
Panowie, do rzeczy.
Komisarz Moll uznał, że powinien wkroczyć w tę wymianę zdań. Abel zanotował sobie w pamięci, że Kellerman nie zabrał głosu podczas tej słownej przepychanki. Odczekał chwilę i powrócił do swojego wywodu, przedstawiając wyniki kwerendy w berlińskim archiwum. Ślady wiodą do Stegen, powiedział. Jeśli człowiekiem ze zdjęcia Saula jest Henryk Dragon, to być może tam właśnie ukryto obrazy.
Przyznam, że pańska hipoteza dotycząca obrazu jako rodzaju wskazówki, a także sposób interpretacji namalowanej na nim sceny, te motyle i odniesienia do dworu w Ferrarze, no wszystko to jest bardzo błyskotliwe, odezwał się milczący do tej pory Kellerman. Chyba pana nie doceniłem, panie radco.
Abel nie podziękował za pochwałę. Nie spuszczał oczu z Kellermana, wiedział, że nastąpi ciąg dalszy i się nie omylił.
Oczywiście pod warunkiem, że pan nie błądzi, zastrzegł się Kellerman. Ciągle nie rozumiem, skąd ten podpis pod zdjęciem dwóch młodych żołnierzy mówiący o moim mecenasie.
Też się nad tym zastanawiałem, panie komisarzu, odpowiedział poważnie Abel. Nie mam pewności, ale kluczem do zrozumienia tych relacji jest chyba właściwe odczytanie słowa mecenas.
Co pan ma na myśli?
Przyjęło się stosować ten termin na określenie kogoś, kto udziela wsparcia finansowego artystom, instytucjom kulturalnym lub naukowym. Z reguły obdarowywani w zamian sławili we własnych dziełach swoich dobroczyńców. ale równie dobrze mianem mecenasa można nazwać osobę wspierającą czyjąś działalność, opiekującą się kimś dłużej. Nadal nie rozumiem. Chcę przez to powiedzieć, że być może Dragon, jeśli to on jest osobą, której szukamy, z nieznanych nam powodów opiekował się Saulem już wcześniej, przed wojną. A los zetknął ich później na froncie zachodnim. Z tego, co ustaliłem, Saul już przed rokiem 1914 był dość znanym kolekcjonerem, chociaż oczywiście nie na taką skalę jak w latach powojennych. Być może ten Polak wspierał go w tej działalności, pomagał mu. To tłumaczyłoby także ukrycie kolekcji właśnie u niego w Stiegen. Ale dopuszczam także inną wersję, na przykład taką, że znany Rotenbergowi wcześniej Dragon opiekował się nim w czasie wojny. Zaprzyjaźnili się. Może uratował mu życie na froncie. Okopy bardzo zbliżały do siebie ludzi. Wszyscy znamy takie pojęcia jak braterstwo broni. W każdym razie Saul Rotenberg na pewno był mu za coś ogromnie wdzięczny, co tłumaczyłoby ten podpis. No tak, to możliwe. Kellerman nie wyglądał jednak na przekonanego. A nie pomyślałeś o więzi homoseksualnej? Odezwał się zatopiony dotychczas w milczeniu Plaskowic. W okopach, w czasie wojny, bez kobiet, z młodymi mężczyznami dzieją się różne rzeczy. To ciekawa hipoteza. Abel spojrzał z zainteresowaniem na Plaskowica. Oczywiście nie sposób jej wykluczyć, chociaż pamiętajmy, że Saul później się ożenił. Tak czy owak, muszę dotrzeć jak najszybciej do Stiegen. Trzeba pamiętać, że nie mamy żadnej pewności, czy Dragon nadal tam mieszka. W porządku, Abel, niech pan działa, powiedział Moll. Myślę, że w przeciągu godziny, dwóch uda mi się załatwić nakaz rewizji. Potem może pan jechać do Stiegen. Potrzebuje pan kogoś do pomocy? Wezmę wachmistrza Kukulkę. Alex? Niestety, Christian, żałuję, ale nie dam rady, obowiązki. Plaskowic rozłożył bezradnie ręce. I dobrze! Doleciał go zgryźliwy głos Bromkego. Bo o was też zaczynają już gadać. To tak a propos homoseksualnych związków.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.